Pomodlę się też na początek. Pomódźcie się, pobłogosławcie to słowo. Panie Boże, oddaję Ci ten czas. Oddaję Ci czas czytania Twojego słowa, zagłębiania się w go, rozmyślania o nim. Oddaję Ci czas poddawania naszych serc pod Twoją obróbkę, do tego, żeby było zmieniane, do tego, żeby Twoje słowo nas dotykało, zmieniało nasze życie, nasze serce, żebyśmy byli coraz bardziej do Ciebie podobni, mieli Twoje serce, mieli Twoje postawy, mieli Twoje, Boże, marzenia, wizje i pragnienia, byśmy byli coraz bardziej podatni na Twoją wolę w naszym życiu, coraz bliżej Ciebie, coraz bardziej podobni do Ciebie. Oddaję Ci to słowo, daj Ci ten czas i prowadź mnie, Panie. Amen. Ja chcę dalej mówić dzisiaj na temat grup domowych, które zaczęliśmy w naszym kościele. Wierzymy, że to jest bardzo ważny temat, który też nie jest jakiś tam wielce nowy, bo już te grupy były. Sobie tylko położę mikrofon, żeby mnie nie przeszkadzał, ale jednak do tego gdzieś tam sobie może leżeć. No tak nie jest nas dużo. Bym powiedziała nawet, chodźcie wszyscy do przodu, bo jest tak nas niewielu dzisiaj, chociaż jest raz tak, to nie ma takiego większego znaczenia często i nie mówi, i o wielu nie mówi, ale jak tam chcecie, to siedźcie. Słuchajcie, chciałam wam na początku przypomnieć, co najważniejsze było ze wcześniejszego słowa, żebyśmy sobie tak mogli przypominać, mogli tym żyć, mogli nie tylko wyjść, wejść, ale gdzieś tam, żeby to słowo w nas się kształtowało. Tydzień temu Jacek się dzielił słowem na temat grup również. Mówił o wartości na początku i znaczenia Kościoła, o tym ogólnie, jak bardzo Kościół jest ważny, że jesteśmy wykupieni, wybrani, że jesteśmy wybrani, wykupieni krwią Jezusa Chrystusa, że jesteśmy cenni w Niego, w Jego oczach, umiłowani, wyrwani z Królestwa Ciemności, obmyci, że jesteśmy przygotowywani do celów zaszczytnych, do tego, żeby być naśladowcą, uczniem Jezusa Chrystusa i przygotowani do dobrych uczynków. Tak? To wszystko tak naprawdę jest odnośnie Kościoła. I to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jaki Kościół jest w Bożym sercu ważny. Że jesteśmy tą źrenicą Jego oka, że jesteśmy tą obrubienicą i że po prostu Kościół, jako my, jako ludzie, jest bardzo cenny dla Boga. Ten ważny werset był czytany z 1 Koryntian 12:12. Nie będę teraz tego czytać, ale jest to werset bardzo wam znany o tym, że Kościół jest jak ciało i że każdy członek ciała jest ważny, ma odrębną funkcję, się uzupełnia, nie jest w stanie żaden członek żyć w odosobnieniu od Kościoła, nie jest w stanie spełniać swojej roli, swojej funkcji, swojego powołania, swojego obdarowania bez Kościoła, bo nawet jak ono ma potężne obdarowanie, no to odcięty palec przez chwilę żyje i później umiera. Nie jest w stanie po prostu sobie w tym obdarowaniu mieć miejsce na to obdarowanie. Nie ma życia w nim. Umiera po prostu. Jest to, podsumowując, dowód na to, że sam jesteś niekompletny. Że jednoosobowe chrześcijaństwo nie istnieje. Że to oznaka też zdrowego nowonarodzenia, kiedy człowiek nowonarodzony zaczyna pragnieć, szukać ludzi takich samych jak on. Czyli Kościoła. Grupy większej, mniejszej, ale Kościoła. To jest oznaka zdrowego nawrócenia, że człowiek potrzebuje drugiego osoby i szukać ich zaczyna. Czy nawet jak jesteśmy gdzieś długo na wakacjach, zastanawialiśmy się, czy może jest jakiś kościół, gdzie można tu pójść, zobaczyć, jak ludzie żyją, jak uwielbiają Boga, jak się różni ich nabożeństwo, jakie mają kulturę kościoła. To jest oznaka zdrowego nawrócenia, zdrowego rozwoju, że człowiek wierzący potrzebuje i szukać zaczyna innych wierzących ludzi. Dlatego, bo to jest jakby wpisane, że sam nie jest w stanie funkcjonować, nie jest w stanie rozwinąć się w swoim obdarowaniu, w swoim powołaniu, które Bóg mu włożył. I to właśnie jest miejsce, które daje Kościół na to, żeby rozwijać te powołanie, obdarowanie. Że nie korzystamy ze swojej funkcji bez ciała, bez Kościoła. Była mowa też o tym, że Kościół, każdy z nas to wie, nie jest idealny, bo ludzie nie są idealni. Ale nie jest to naszym usprawiedliwieniem, co było dla mnie bardzo ważne, nie jest naszym usprawiedliwieniem, żeby nie naśladować Chrystusa. Czyli jeżeli ktoś popełnia błąd, ktoś popełnia grzech, my to widzimy, to okej, widzimy to. Ale to nie jest dla nas usprawiedliwienie, że my w naszym zareagowaniu, w naszym po prostu, w naszej postawie mamy nie iść dalej za Chrystusem. Ktoś popełnia błąd w Kościele, okej, ale ja idę dalej za Chrystusem i ja nie będę reagował w taki sam sposób, albo to nie jest moim usprawiedliwieniem, aby nie iść za Jezusem. Z tych wszystkich powodów wiemy o tym, że jest przeciwnik, że przeciwnikiem jest diabeł. Z tych wszystkich powodów diabeł bardzo obrzydza w tym czasie Kościół. Kościół jest obrzydzany przez diabła. Po prostu często jest tak, że nie jest to takie najbardziej nowoczesne, najbardziej może nie jest taką pierwszą po prostu naszym, nie jest to takie często też nawet idziesz do kościoła, idziesz na spotkanie. W świecie to w ogóle jest już po prostu coś, co ludzie często nie rozumieją. Ale po co do tego kościoła? Ale po co tak dużo? Ale po co tak często? Ale po co tam chodzisz? A co wy tam robicie? Czy o czym gadacie? A może o pieniądze wy ciągle gadacie? Wiecie, różne są... słyszałam różne pogłoski, słyszałam różne komentarze. Naprawdę diabeł robi wszystko, żeby kościół obrzydzić. Żeby on nie był atrakcyjny, że on jest taki niepotrzebny, że po co, ale po co tak często, a po co tak intensywnie, a po co tak się angażować. No przecież poza tym możesz sam sobie żyć tak naprawdę, rozwijać się w Bogu też. A może tu, wiecie, to są takie różne tutaj, dużo by można na tym mówić. Różne taktyki, różne podchody, różne też pułapki duchowe, ale jedno jest pewne, że diabeł obrzydza kościół. Ja widzę osobiście potężną wartość w naszym kościele. Widzę potężną wartość w każdej osobie, która tu jest, w każdej osobie, która tu nie jest, a należy. Po prostu mamy tak potężne obdarowanie jako wspólnota. Tak jesteśmy cenni, tak jesteśmy niezwykli w tym różnorodności, w tym, jak każdy odbiera Boga, w tej naszej wrażliwości duchowej, jak bardzo się uzupełniamy, jak bardzo jesteśmy takim... taką paletą różnych barw, która kiedy się łączy, to stanowi jeden wielką, piękną całość, takie właśnie jak ciało, że wszystkie członki są trochę inne. Każdy coś innego dostrzega, każdy w jakiś inny sposób coś Boga rozumie w inny sposób i może przez dzielenie się nawzajem tym, jak on to widzi, naprawdę bardzo mocno wzbogacać i dodawać tego pędu, dodawać tej siły w tym, żeby zdobywać Boże, poszerzać Boże Królestwo, zdobywać też to miasto. Przypominam też o tym, co Jacek już zaczął wspominać, o jakie są cele grup, że jednym z najważniejszych celów grup jest na nastawienie na Jezusa, aby w naszych czasach, kiedy się spotykamy razem na modlitwie, na czytaniu słowa, kiedy w naszych domach, kiedy się spotykamy razem, było głównie nastawienie na Jezusa, że to po to się spotykamy, żeby Jezus był uwielbiony, żeby dowiadywać się o Jezusie, żeby przeżywać Jezusa, żeby pytać się Jezusa, że to Jezus ma być w centrum naszych po prostu działań, abyśmy mogli pogłębiać naszą relację, pogłębiać naszą pasję do Niego. Kolejne rzeczy to jest, wiadomo, nastawiamy się na relacje, nastawiamy się na nasze relacje i nie na takie relacje powierzchowne, ale na relacje głębsze. Tak naprawdę, jeżeli modlisz się z kimś, to jest tak intymne, że od razu ta relacja staje się bliższa Tobie z tym daną osobą. Bo to dotyka naszego serca, to dotyka naszych pragnień. O ile ta modlitwa, na którą sobie pozwalamy na grupach, jest szczera, jest naprawdę płynąca z serca, to od razu te relacje są między nami też głębsze, bo się dzielimy naszymi różnymi czasami frustracjami, czasami może jakimiś głębokimi z serca problemami i inni się o nas modlą i automatycznie nasze relacje stają się głębsze. Jest to też przestrzeń do rozwijania swoich darów, przestrzeń do usługiwania sobie nawzajem. Podczas grupy, podczas tego czasu, kiedy się spotykamy, musimy właśnie mieć to miejsce, tą przestrzeń, abyśmy sobie nawzajem mogli usługiwać. I żeby to się mogło rozwijać. Jeżeli ktoś ma dar do odbierania od Boga słów albo jakichś obrazów, jeżeli ktoś ma dar do wiecie, jakiś dar mądrości, który jest jakiś początkujący, dar jakiegoś prorokowania, które jest jakieś początkujące, czy nawet bardziej, niekoniecznie początkujące, ale chodzi mi o to, że to jest miejsce, gdzie my się rozwijamy, gdzie po prostu się te dary mogą manifestować, kiedy możemy po prostu to usługiwać sobie nawzajem i używać dla siebie nawzajem. I to jest też bezpieczna przestrzeń, bezpieczne miejsce, gdzie możemy powiedzieć, no przemyśl to, przeanalizuj, tak widziałam, tak widziałem. To jest po prostu bezpieczne też miejsce na grupach. Co ja bym dodała również, że taka grupa domowa jest bezpiecznym miejscem do przeprowadzania naszych znajomych, naszych osoby, które mamy na sercu, którym głosimy, z którymi rozmawiamy o Bogu, które może nie są na tyle odważne, żeby może przyjść jeszcze do kościoła, bo te schematy myśleniowe, tym bardziej w Polsce, są tak silnie ugruntowane, że nagle pójść w niedzielę do innego kościoła niż ten tradycyjny często jest dużym przeskoczeniem, a pójść do kogoś do domu, kogoś, kogo znamy, z kim sobie dobrze rozmawiamy, przyjść, usiąść przy dobrej atmosferze jest co totalnie czymś innym, wiecie to. I dlatego to miejsce ma być tak stworzone przez nas, tak przez nas kształtowane i tak nadana ma być kultura temu miejsca, żebyśmy mogli chętnie zapraszać ludzi, żebyśmy się nie obawiali, co tam będzie, a czy on się tak poczuje, czy tak się poczuje, a czy ta się nie zacznie drzeć, a czy tamten nie zacznie się denerwować. Wiecie, to ma być nasze miejsce, gdzie ludzie, którzy przyjdą, będą się czuli bezpiecznie, będą się czuli pokrzepieni, będą się czuli zachęceni do szukania Boga, będą się czuli zachęceni, że są ludzie w tym mieście, którzy prawdziwie szukają Boga, którzy są na Nim skupieni, którzy Go pragną, którzy Go potrzebują i którzy wiedzą, że On jest prawdziwy. I wtedy w taki sposób bardzo niesamowicie gdzieś tam jest duża szansa w tym, że osoby będą się do Boga naprawdę zbliżać. Niech grupa nasza, niech te grupy, nasze spotkania domowe będą naprawdę dla nas priorytetem. Abyśmy traktowali je poważnie, abyśmy tak nasz tydzień tak poukładali, żeby po prostu móc być w miarę naszych możliwości. To, co możemy poprzestawiać, to, co możemy zmienić, żebyśmy zmieniali. Jako wyraz tego, że chcemy być, chcemy trwać, chcemy się spotykać, bo widzimy w tym wartość. Bo nie chcemy, żeby nas coś ominęło. Bo może to dziś, bo może to akurat dziś. Bóg coś zrobi niespodziewanego. Dlatego też jest ważne, żeby grupy, które się tworzą, były w konkretnym czasie, w konkretnym dniu, ale po prostu można było sobie to poprzestawiać tak, żeby po prostu móc być razem. Tak przechodząc dalej. Chciałam wam pokazać taką szerszą perspektywę tego aspektu ważności dbania o Kościół, ważności dbania o nasze zaangażowanie w to ciało Chrystusa, którym jesteśmy. Bo co to jest Kościół? To każdy wie, to jesteśmy my. Ale kiedy my jesteśmy? Kiedy? Kiedy my się spotykamy? Wtedy tworzymy Kościół, kiedy się spotykamy. Spotykamy się nie tak po prostu, ale spotykamy się po to, żeby wielbić Jego imię i w Jego imieniu się spotykamy. Wtedy jesteśmy Kościołem, by Go uwielbiać, by Go wywyższać, by szukać Go, by chcieć z Nim być. Czy to jest na nabożeństwie, czy to jest na naszych spotkaniach, na grupach, czy to jest na nieformalnych spotkaniach, kiedy po prostu gdzieś też te problemy oddajemy Bogu i modlimy się za siebie, kiedy się wspieramy przez jakieś wersety, to są nasze spotkania. Wtedy, kiedy się my spotykamy, wtedy jesteśmy Kościołem. I przeczytam wam pierwszy rozdział z księgi, która jest dla mnie od wielu, tak naprawdę lat, bardzo dużym zachęceniem, bardzo dużą konfrontacją, ale też naprawdę mnie w jakiś sposób prowadzi, jeżeli chodzi o moje chrześcijaństwo, moje patrzenie na Kościół. Przeczytam wam cały rozdział, to nie jest bardzo długi rozdział, z księgi Ageusza. Pierwszego dnia, 6 miesiąca, 2 roku panowania króla Dariusza przybyło poprzez proroka Ageusza słowo od Pana. Ono rzekło: przekaż Zorobabelowi, synowi Szaltiela z plemienia Judy oraz wielkiemu kapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, takie słowa. To są słowa Pana Wszechwładcy. On mówi, ten lud ciągle powtarza, jeszcze nie nadszedł właściwy czas na dokończenie budowy domu Pana. Przybyło jednak poprzez proroka Ageusza słowo od Pana. Ono pyta, A czy to właściwy jest dla was czas mieszkać sobie w domach ozdobionych drogimi wykładzinami, gdy tymczasem ten dom świeci pustką? A zatem tak mówi Pan Wszechwładca. Zastanówcie się w swoich sercach nad tym, jak się wam wiedzie. Dużo siejecie, a zbieracie niewiele. Niby jedliście, a nie jesteście syci. Napiliście się, a pragnienia nie ugasiliście. Opatruliście się, a ciepła nie czujecie. Odkładacie sobie zarobki, a jakbyście je zawiązywali w dziurawym worku. Dlatego Pan Wszechwładca tak wam mówi. Skupcie się w waszych sercach nad tym, jak się wam wiedzie. Idźcie w góry i natnijcie drzewa. Skończcie budowę tego domu, abym mógł go sobie upodobać i przyjmować w nim chwalebne uwielbienia, mówi Pan. Wyglądacie obfitości, a obrodziło słabo. Naskładaliście sobie w domu, a ja to wywiałem. Dlatego tak mówi Pan Wszechwładca za to, że mój dom jest goły, a każdy z was zagarnia do swojego domu. Niebo powstrzymywać będzie swe strugi, a ziemia hamować będzie swoje plony. Sprowadzę też miecz na ziemię uprawną, na góry, na żywność, na wino, na olej, na wszystko, cokolwiek wydaje ziemia, a także na ludzi, na bydło i na wszystkie dzieła rąk ludzkich. Zorobabel, syn Szealtiela z plemienia Judy oraz wielki kapłan Jozue, syn Josadaka i cały pozostały lud wysłuchali tej wypowiedzi Pana swojego Boga i wszystkich słów proroka Geusza, którego Pan ich Bóg posłał do nich, i wtedy lud poczuł lęk przed Panem. A Geusz, wysłannik Pana, powiedział ludowi: ja jestem z wami, mówi Pan. I tak pobudził Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela z plemienia Judy oraz ducha wielkiego kapłana Jozuego, syna Josadaka, i ducha całego pozostałego ludu, że przyszli i zebrali się do wykonywania prac przy domu Pana Wszechwładcy swojego Boga w dniu 24 miesiąca 6 drugiego roku panowania króla Dariusza. To jest niesamowity fragment dotyczący historii Izraela, odbudowy świątyni, odbudowy tego, co już kiedyś było, co było potężne, co było wspaniałe, co było pełne majestatu, co zostało zniszczone, zrujnowane. I to jest miejsce, kiedy świątynia Pana zostaje odbudowywana, na nowo odbudowywana. Wiecie co, naprawdę ten rozdział zawsze bardzo mocno, bardzo inspirował moje serce. Inspirował mnie do tego, żeby otaczać troską Kościół, otaczać troską dom Boży, otaczać troską wszystkie inicjatywy gdzieś tam w Kościele, ale mieć tak naprawdę serce do tego, wiecie, pasję, pragnienie i potraktować to poważnie jako Boży dom, gdzie Bóg przebywa. Czy to jest, tak naprawdę powiem wam, że nawet wierzę, że to jest wielowymiarowy werset. To można traktować dosłownie, że dbamy o naszą salę, że chcemy jej czynić ją piękniejszą, żeby była po prostu fizycznie piękna, wyremontowana, czy też w innym wymiarze, takim duchowym, jak wygląda moje serce, kiedy myślę o Kościele, jak wygląda moje zaangażowanie, jak wygląda, czy ja jakościowo na to patrzę, czy ja mam postawę, że tak chcę, bo po prostu nie chcę, żeby mi coś ominęło, bo to są Boże rzeczy, bo to są Boży ludzie, bo to jest Boża praca, bo to jest Boża praca, do której ja chcę przysłużyć się też. Ja chcę też tam być częścią. Ja chcę też, żeby Bóg użył mnie również w tym, bo to jest jakieś Jego wielkie dzieło. Ja nie znam może początku, może nie znam końca, ale widzę tu i teraz coś się dzieje. Jest jakaś grupa, jest jakiś kościół. Akurat tak się zdarzyło, że ja w nim jestem. Wierzę, że to są Boże plany, że ja jestem w tym kościele, że Ty jesteś w tym kościele, że to nie jest przypadek. I to jest kwestia nasza, co my zrobimy, jaką my mamy postawę, jakie jest nasze zaangażowanie, pasję do tego, co Kościół robi, co się dzieje w tym Kościele, czy ja jestem. I ja, jeżeli jestem, to jaka ja jestem? Czy jestem w tym w całości poświęcona, w zgodzie i w takim po prostu, że ja daję też swoją część? Czy ja nadaję wartość temu spotkaniowi, na który idę? Bo taką, jaką Ty nadajesz wartość temu, taką, jak ktoś inny nada wartość, ktoś inny, to taka będzie wartość tego spotkania. Taka będzie wartość tego, co się tam wydarzy. I to jest takie dla mnie niesamowite, żeby właśnie upiększać, polepszać, żeby dbać o to, dbać z serca dla Boga, nie dla ludzi, nie dla siebie, tylko dla Boga. Bo to są Boże inicjatywy, Boże rzeczy, bo tu chodzi o Boga. Chodzi o Jego Słowo, chodzi o modlitwę dla Niego, chodzi o uwielbienie dla Niego. żeby po prostu w tym właśnie być na 100%, być naprawdę szczerym, ale też oddanym, żeby być oddanym. To jest też takie dla mnie niesamowite, że tu nie było nigdy napisane: nie róbcie swoich domów, nie dbajcie swojej rodziny, dbajcie tylko o Kościół. Nie ma tutaj tego napisane. Tu jest napisane, że jest problemem dla Boga dysproporcja. Że jeżeli tylko dbasz o swoje sprawy, o swoje życie, o swój dom, o swoje dzieci, tylko o to, jeżeli dbasz, a nie ma tej proporcji, że dbasz też o Kościół, to to się Bogu nie podoba. Mu się nie podoba. Mu się podoba to, że dbamy o nasze domy i że jest tam pięknie, że jest tam porządek, czy że nowe rzeczy kupujemy. Tu nie ma tego w tym tekście, że to się Bogu nie podoba. W tym tekście to zawsze mnie to dotykało, że Bogu się nie podoba dysproporcja. Kiedy ja całkowicie ładuję całą swoją energię, finanse i czas, który jest największą teraz walutą często dla nas w tym życiu zabieganym, w moje sprawy, moje życie osobiste, mój dom, moje dzieci, moje jakieś wymysły, a rzeczy kościelne są takie tak mało gdzieś tam istotne, tak gdzieś tam na końcu, tam rzadko. Wiecie, ta dysproporcja, ja to widzę, tak to rozumiem, się Bogu nie podoba. Bo Jego dom stoi wtedy pusty, Jego dom stoi wtedy niezbudowany. Wiecie, my przychodząc, my robiąc coś, dając swoją część pracy, nadając wartość, my budujemy ten Kościół. To jest ten Kościół, nasz. My budujemy wtedy ten Kościół. I on wtedy staje się silny, wtedy staje się pełny modlitwy, wtedy pełny uwielbienia, pełny zaangażowania, pełny pasji. Wtedy on jest silny, żeby zdobywać miasto, wtedy on jest silny, żeby przyprowadzać kogoś do niego. Przyjdź, tu się fajne rzeczy dzieją, przyjdź, tu jest tak, przyjdź. Wtedy chcemy kogoś zaprosić. Wiemy, że jak zaprosimy, to nie będzie nam głupio, bo tak jakoś tutaj tak. Tu... Nie, będziemy się cieszyć, że będzie dobrze. Czy na grupę, tak, naszą, które tworzymy. To tak naprawdę jest takie największe dla mnie przesłanie, żeby nam zależało, żebyśmy nie chcieli nic stracić, żebyśmy wiedzieli, że Pan jest w tych wszystkich naszych spotkaniach, nabożeństwach, na grupach, na naszych modlitwach, że On daje swojego Ducha i że ten Duch wypełnia tą świątynię, to miejsce. Tak? Tam, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych, tam jest Jezus. To nie jest spotkanie jakiekolwiek. To nie jest tam jakieś, tam sobie przyjdziemy, pogadamy, będzie lepiej, raz gorzej. Każde spotkanie jest ważne i każde spotkanie ma powagę nie ze względu na nas, ale ze względu na to, że spotykamy się w imieniu Jezusa Chrystusa. I On tam jest najważniejszy i o Nim, do Niego tam znosimy modlitwę. I nigdy nie wiadomo, co z jednego spotkania może wyjść. Może wyjść taki potężny ogień, może wyjść taka potężna inicjatywa, że naprawdę się to zmieni. Nigdy nie wiadomo, co będzie. Ale tam, gdzie jest Bóg, tam może naprawdę się wszystko wydarzyć. Dlatego każde spotkanie powinniśmy traktować z taką powagą, z takim szacunkiem, że tam jest Bóg prawdziwy, żywy. I my możemy tam się z Nim spotkać. I wiecie, to jest inny charakter, kiedy Kościół się razem spotyka, a kiedy my mamy spotkania indywidualne z Jezusem. To jest inny charakter. Tam jest po prostu... Bóg inaczej na to reaguje. Jest w tym po prostu inna Jego obecność w jakiś sposób. I to jest niesamowite, jakie to ma znaczenie dla nas też. Wiecie co? I wiem, że Jezus miał właśnie takie serce też. I to mnie też zawsze jeszcze bardziej zachęcało i jakby potwierdzało te moje zrozumienie, bo Jezus, Jego serce, Jego żarliwość o Dom Boży, Jego żarliwość o świątynię, Jego żarliwość o Boże sprawy była potężna. O tym czytamy w Psalmie 69, w 10 rozdziale, wersecie. To jest psalm Dawidowy. To jest jakby przepowiednia o Jezusie, do której wraca później ewangelista Jan. W 69 psalmie jest napisane: ponieważ troska o dom Twój rozpala mnie, spadły na mnie obelgi uwłaczających mi. To jakby Dawid mówi, ponieważ troska o dom Twój rozpala mnie. I te same słowa są zacytowane w Nowym Testamencie, w Ewangelii świętego Jana, kiedy jest ta niesamowicie malownicza, taka naprawdę teatralna jakby scena, gdzie Jezus przychodzi do świątyni i się wzmaga w nim gniew, że co tu się dzieje, to nie tak ma się dziać i rozwala te wszystkie stoły przekupców i to targowisko jakby zburza. Jest o nim powiedziane w 2 Jana 17. Przypomnieli sobie wtedy Jego uczniowie, że jest napisane: gorliwość o Twój dom będzie mnie rozpalać. To właśnie było cytat z 69 psalmu. Gorliwość o Twój dom będzie mnie rozpalać. Jezusa serce było przepełnione gorliwością o dom Boży, o Boże sprawy, o Boże słowo, o Boży czas, o bycie do dyspozycji dla Bożych celów, o bycie do dyspozycji dla Bożych inicjatyw, o staranie się, o bycie w pełni. Rozumiecie? Po prostu to było jego życie, to był jego sens życia. Czasami niewierzący ludzie albo członkowie naszych rodzin, którzy jeszcze nie są wierzący, często to się słyszy. Codziennie do tego kościoła musisz latać, a co do tego kościoła i ciągle do tego kościoła, tak jakbyś żył w tym kościołem. No tak naprawdę to jest coś tak naprawdę też naturalnego. Jeżeli to nie do kościoła, to na spotkanie, gdzie po prostu jest ta twoja siostra, tak? Czy brat wierzący i tak naprawdę automatycznie się o tym Bogu rozmawia. To jest naturalne. Jeżeli ktoś się zdrowo rozwija, to jest naturalne, to jest normalne. Że tak naprawdę żyjąc z Bogiem, mamy pasję do Jego domu. Mamy pasję do Jego królestwa, do Jego słowa, do bycia z Nim, do spotykania się w Jego imieniu z naszymi braćmi i siostrami. To jest wtedy normalne. I dlatego ta świadomość nasza powinna być taka ciągła, żebyśmy mieli taki szacunek i powagę na temat do tych naszych spotkań. I aby nie było też w tym dysproporcji, w jakiej właśnie czytamy Wageusza 1. I żeby spotkania nie były obojętne, nieznaczące, bo są ważne, bo Bogu się podobają. I wiecie, w tym 14 wersecie Zageusza 1 też Bóg jest zakończony tym, że wszyscy się zgodzili, że wysłuchali proroka Ageusza i zgodzili się z nim, że dobrze, uwierzyli w to proroctwo. Oni uwierzyli w to proroctwo. Nie wiem, co by się stało, jakby nie uwierzyli w to proroctwo, ale oni uwierzyli w to proroctwo i powiedzieli, tak, tak zrobimy, tak. Bóg im dał do tego też motywację, on ich sam zachęcił, on ich sam wyciągnął do tego, bo jest napisane w 14 wersecie, i tak pobudził Pan ducha i Zorobabela, i ducha wielkiego kapłana Jozuego, i ducha całego pozostałego ludu, że przyszli i zabrali się do wykonywania prac przy domu Pana, wszechwładcy swojego Boga. Przyszli, dali swój czas, dali to, co mogli z siebie, swój wysiłek. Tak naprawdę tu jest nawet mowa o fizycznej pracy. Wiecie, może to są często nasze spotkania duchowe, ale ja na przykład, dla mnie to często jest też i fizyczna praca, bo trzeba coś przygotować. Kiedy ma się rodziny z moimi dziećmi, to też troszeczkę jest czasami więcej tej pracy fizycznej, żeby wszystko można było na czas zrobić, na czas przygotować, przeorganizować, żeby być i żeby trwać w tym Bożym Słowie, w tym spotkaniu, w skupieniu na Boga, bo jest to ważne, bo tam jest Boży Duch. I to jest niesamowite, że Pan to błogosławi, że daje nam do tego właśnie siły, że to jest Jego cel i że ten wysiłek jest piękny i lekki w Bogu, ale jest też jakaś tam cena do zapłacenia. I wiecie, chciałabym też mówić o takich praktycznych elementach związanych z grupami. Dla mnie grupy domowe to jest żywy kościół w tygodniu. Często tutaj nie możemy mieć takich relacji, nie możemy mieć z każdym relacji, nie możemy mieć też głębokich rozmów, że to jest też raz w tygodniu, a tak naprawdę kościół żyje, kiedy jest wiele spotkań w tygodniu, kiedy przychodzimy z tego naszego pełnego pędu życia, zatrzymujemy się w tygodniu i mamy ze sobą czas. I mamy czas na relacje, na zgłębianie Bożego Słowa i wtedy ten Kościół żyje. Po to tak naprawdę spotykamy się w tygodniu, żeby Kościół żył, żeby to nie było tylko coś, co jest odśpiewane, odegrane, ale żebyśmy mieli w tym prawdziwą przestrzeń na życie, na ducha, który nas dotyka, żeby ten organizm był, Boże, dotykany i przepełniony życiem. To, co też dalej jest w Księdze Ageusza, w drugim, ostatnim rozdziale, bo tak naprawdę księga składa się z dwóch rozdziałów, jest też niesamowite, jak Bóg zachęcał tych ludzi, ciągle z nimi był, jakie potężne obietnice im dawał. W drugim rozdziale 4-5 czytamy: ale nabierz odwagi, Zorobabelu, mówi Pan. Nabierz odwagi, wielki kapłanie Jozue, synu Josadaka. Niech nabierze odwagi cały lud tej krainy, mówi Pan, i wykonujcie pracę. Ja przecież jestem z wami, mówi Pan, wszechwładca. I mój duch przebywa wśród was. Bądźcie odważni. I to jest niesamowite, jak Bóg niesamowicie nas zachęca. Róbcie dalej swoje, wykonujcie pracę, bądźcie w tym odważni, bądźcie z tym pełni pasji, w odwagi, pełni gorliwości, bo ja jestem z wami i mój duch przebywa pośród was. Już o nic jakby innymi słowy, się o nic nie martwcie. Czy jest raz więcej osób, czy raz mniej, czy raz ta osoba przyjdzie, o którą się modlicie, czy nie przyszła. Dalej róbcie, ja jestem pośród was. W końcu przyjdzie, w końcu coś się wydarzy. W końcu się będzie kolejny przełom. Już my dużo tych przełomów mamy w tym kościele. Już się dużo rzeczy dzieje. Już się różne przełomy zdarzyły. Pomimo tych trudnych początków. I to jest niesamowite, jak Bóg daje taką potężne zachęcenie i odwagę, żeby zacząć coś, co jest Bożą wolą. Wiecie, ja wierzę, że Bożą wolą jest budowanie tego kościoła. Ja wierzę, że Bożą wolą jest spotykanie się po domach, czytanie Biblii, czy to nie jest Bożą wolą? Czy to jest jakiś wymysł mój, czy Andrzeja, czy Ani? To nie jest nasz wymysł. To jest z Bożego serca, to jest dobre. Każdy wie, że to jest dobre, więc my robimy coś, co jest Bożą wolą i róbmy to w całym naszym zaangażowaniu. Dajmy temu priorytet, nadajmy temu odpowiednią wartość, włóżmy w to odpowiednie serce nasze, odpowiednią postawę i będzie Bóg to błogosławił. Imię Boga to jest też Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Emanuel jest zawsze z nami, on jest Bogiem, który jest z nami, to jest Jego imię. Tak jak to się nazywa, nie wiem, Wojtek, Bóg się nazywa Emanuel, Bóg z nami. Ja jestem z wami, wy się spotykacie, ja jestem z wami. I nie ma innej opcji, że mnie nie ma. A tu ja raz cię nie czuję, raz jestem zmęczony, tak biegłem, nie mam siły się modlić. Jesteśmy, więc Bóg jest z nami. Jak raz jesteś ty słabszy, to dlatego jest grupa, bo ktoś inny jest silniejszy, ma lepszy dzisiaj czas. Miał super czas z Bogiem. On teraz ci usłuży. Ty na za tydzień ty mu usłużysz, bo ty będziesz miał super czas. I to o to ma chodzić. A jak nie ma tych spotkań, to nie możemy czerpać z tego kościoła tej siły. Nie możemy też rozwijać tego obdarowania, które w nas jest. Może ktoś ma obdarowanie do właśnie tego, żeby naprawdę być zachętą dla kogoś. Być pomocą dla kogoś. Wiecie, nie ma innej opcji, żeby to wprowadzać w życie i rozwijać. Ten kościół nasz ma teraz nowy budynek do wzniesienia. Nowy po prostu, to tak naprawdę jesteśmy dalej nowym, dosyć świeżym kościołem. Nie jesteśmy kościołem z jakąś wielką tradycją i nie wiadomo jaką historią, ale dalej jesteśmy tak naprawdę nowym budynkiem, nowym tworem, nowym organizmem do wzniesienia i my to wszyscy razem wznosimy, nadając temu należną wartość i nasze serca. W Dziejach Apostolskich też na początku, w pierwszym, w drugim rozdziale, w pierwszym rozdziale 12-14 jest też taki niesamowity werset i w drugim też niesamowity werset odnośnie tego, co robili apostołowie, co robili jego uczniowie, co robili pierwsi uczniowie Jezusa po tym, jak Jezus od nich odszedł. Odszedł o nich Jezus, nagle nie ma Jezusa. I co oni robili? Wrócili wtedy do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest tuż przy Jeruzalem w odległości drogi szabatowej. A gdy przyszli, weszli do górnej izby i tam przebywali. Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomień i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Zelota i Juda, syn Jakuba. Ci wszyscy trwali gorliwie, we wspólnej modlitwie, razem z kobietami, z Marią, Matką Jezusa i z Jego krewnymi. Oni się spotkali, razem trwali w gorliwości, w gorliwej modlitwie, byli razem i trwali razem w obecności, w modlitwie. Potem tak trwając, słuchajcie, co się wydarzyło dalej, tak trwając na spotkaniu w modlitwie, w drugim rozdziale, początek, 1:13. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy w jednym miejscu. Nagle doszedł z nieba szum, jakby zbliżającego się gwałtownego wichru. Napełnił on cały dom, w którym przebywali. pokazały się im także rozdzielające się języki jakby ognia. Nad każdym z nich osiadł jeden. Wszyscy napełnieni zostali Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał się wypowiadać. A w Jeruzalem przebywali wówczas różni Żydzi, ludzie pobożni z każdej pod niebem krainy. Kiedy doszedł ów szum, zebrało się wielu i byli zdumieni, bo każdy, gdy przemawiali, słyszał ich w swoim języku. Oszołomieni i zdziwieni mówili, czyż ci wszyscy nie są plotącymi głupstwa Galilejczykami? Jakże zatem każdy z nas słyszy swój własny język, w którym się urodził? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkający w Mezopotamii, w Judei, w Kapadocji, w Poncie i Azji, we Frygii i Pamfilii, w Egipcie i w całej części Libii, która należy do Cyreny, a także przybysze z Rzymu, Żydzi i prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Wszyscy słyszymy, że oni w naszych językach mówią o jakichś wielkich dziełach Boga. Wszyscy byli zdumieni i podnieceni. Jeden drugiego pytał, co to ma znaczyć. Wiecie, siedząc tam w domu razem na spotkaniu, nagle przychodzi Duch Święty. Nagle ich wypełnia swoją mocą. Nagle zaczynają mówić innymi językami. I to się rozprzestrzenia z tego domu na ulicę, na miasto. Wiecie, poza domem słychać szum. Ludzie, którzy przychodzą, mówią, co tam się dzieje? Tam słychać jakiś szum. Nagle wychodzą, a oni mówią w naszych językach. Oni mówią o tym, co my rozumiemy. Oni wykorzystają jakieś dzieła wielkie Boże. O jakimś Bogu opowiadają, o jakichś Jego dzieła. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Wiecie, wtedy... Potem wyszedł Piotr i nauczać zaczął. Wtedy nawróciło się bardzo wielu ludzi. Bardzo wielu ludzi się nawróciło. I wiecie co? I to, co się dzieje na naszych grupach, to, co się dzieje w naszych domach, może się rozprzestrzenić na nasze ulice, na naszych sąsiadów, na nasze miasta. Na pewno to, co się dzieje na każdej z naszych grup, będzie bardzo dużym jakby... pomnożeniem tego naszego gorliwości, tej naszej też jakości duchowości w tym kościele też na nabożeństwach. Bo wiecie, to co się dzieje w tygodniu, to jak my przeżywamy siebie Boga, to z tym przychodzimy do tego nabożeństwa. I w taki sposób też rozwijamy, budujemy i jakby polepszamy jakościowo, duchowo też te nabożeństwa, ten kościół ogólnie nasz. I to jest niesamowite. Co się wydarzyło w naszych domach? Oni tam siedzieli, się modlili, byli razem, trwali w gorliwej modlitwie. Duch Święty wstępuje i nagle to wychodzi też, ma odzwierciedle, ma jakby te kręgi, tak jak na wodzie. Wiecie, to się rozwija na miasto, na ulicę, na ludzi. I niesamowite jest to, że ludzie, którzy zaczęli mówić innymi językami, można to też w różny sposób interpretować. To jest też oznaka ponadnaturalności Bożej, to jest oznaka Bożej mocy, że Bóg się przechadza, że potwierdza tych ludzi, że to są moi ludzie, oni mają moją moc, potwierdzane jest to, ale też oni mogli, tak, na czasami nasze jakieś takie różne spotkania z ludźmi, oni tak umieli z nimi rozmawiać, mieli taki język, że do nich to docierało. Tak jak my nawet mając polski język, tak? Z niektórymi rozmawia się tak, a z niektórymi tak. Z niektórymi trzeba bardzo kulturalnie, z niektórymi trzeba tak konkretnie, z niektórymi tak łagodnie, z niektórymi tak trzeba, wiecie, każdy człowiek to inny model. I to Duch Święty w nas, właśnie przez Jego prowadzenie nas, podpowiada nam i często nas jakby steruje, jak my mamy z ludźmi rozmawiać. Z jednym mamy być bardziej spokojni, używać innych słownictwa. Z niektórymi już wiemy, już nas Duch prowadzi, że w ogóle inaczej należy rozmawiać, żeby dojść do Jego serca. I to też jest tak naprawdę efekt Ducha Świętego, który pracuje w nas. Też można to w taki sposób interpretować. I to jest takie niesamowite, że to się wszystko rodzi w naszych domach, w naszych spotkaniach, kiedy one są i kiedy one mają jakość, kiedy nie są spotkania przegadane, kiedy nie są spotkania po prostu jest, zaczęło się, dobra, skończyło, cześć, ale to są spotkania, kiedy trwamy w gorliwości, mamy ważność nadaną temu wszystkiemu, bo tam jest Bóg. I wiecie, dlatego właśnie chcę was zachęcić do tego i zachęcić siebie do tego, że ta inicjatywa, też te grupy, które się zaczynają, a dla niektórych się wskrzeszają, dla niektórych się tworzą jeszcze raz, albo trochę się przemianowują, ale zaczynamy to jeszcze raz. Chcemy naprawdę z Bożą wolą zacząć to w sposób pełny posłuszeństwa dla Boga, w sposób pełny szacunku wobec Jego słowa, szacunku wobec Jego osoby na tych miejscach. I dodajmy swoją część, dodajmy tej swojej pracy, nadajmy temu wartość, Nadajmy tym spotkaniom wartość i gdy wszyscy będą traktować to spotkanie z taką należytą wartością, ono się takim stanie, bo to nie ma innej opcji. Tak? I wtedy więcej skorzystamy z tego spotkania. Niech będzie to dla Ciebie priorytetem. Zrób to, co możesz, żeby być. Miej tęsknotę w swoim sercu, że nie chcesz czegoś stracić, że może to dziś będzie jakiś przełom dla Ciebie, że nie wiadomo, jak Bóg dzisiaj powieje swoim duchem. Pamiętaj, że Bóg pośród nas, tam, gdzie się spotykamy, jest Boży Duch, który nas obdziela darami, wyposaża. Możemy się dzięki temu rozwijać, usługiwać sobie nawzajem. Może to jest dzień, w którym Ty usłużysz bardziej komuś innemu. Może to jest dzień, w którym Ty zostaniesz posilony. Może dostaniesz wizję, może dostaniesz odpowiedź od swojej modlitwy. Jak czytamy Biblię, oczekujmy słów rema, oczekujmy słów życia. Nie czytajmy Biblii jak naukowcy, jak teologowie, żeby poznać historię, zapamiętać i przejść dalej i się później pochwalić, że znasz jakieś nazwiska albo wiesz, gdzie jak szybciej znaleźć. Czytajmy Biblię, szukając słowa rema, słowa odpowiedzi dla nas, słowa życia dla nas. Czytajmy nie jak naukowcy, ale jak dzieci Boże, które mówią: Ojcze, co Ty dzisiaj masz dla mnie do powiedzenia? Co na ten dzisiejszy dzień Ty, mój Ojciec, masz dla mnie przez swoje słowo do powiedzenia? I naprawdę czytajmy te Słowo Boże zawsze, jako stały punkt, jako podstawa grupy, bo Jezus to Słowo. Imię Jezus, inaczej, to jest Słowo Boże. Poznając Słowo Boże, poznajesz Jezusa. To jest Jego objawienie, to jest Jego charakter, to jest Jego serce, Jego cele, Jego marzenia, Jego wizje. To jest poznawanie Jezusa, zachwycanie się Bożym Słowem, zachwycaniem się Jezusa. Wzrastanie w Bożym Słowie jest wzrastaniem i dojrzewaniem w Jezusie. Oczywiście, gdy to Słowo też wprowadzamy. I to jest ważne, żeby to, co czytamy, było odzwierciedleniem w naszym życiu. Dlatego na grupie jest naprawdę taka przestrzeń, żeby się też modlić o to Słowo, które przeczytaliśmy, żeby modlić się o to, żeby ono mogło być wprowadzane w nasze życie, żeby Bóg nam to dopowiadał. To konkretnie, ten rozdział konkretny, to z niego, co z niego wyłuskaliśmy, modlić się tym po prostu, żeby to było w naszym życiu, myśleć o tym. Na następny tydzień chcę przypominać te ważne rzeczy. Słuchajcie, co było tydzień temu? To i to. Jak nam to poszło? Jak Ci to idzie? A jak Ci to idzie? Żebyśmy żyli też tą nauką praktycznie, wprowadzając ją w życie i pomagając sobie nawzajem, motywując się nawzajem, jak Ci idzie w tym. Dobrze jest na grupie, kiedy jest czas na modlitwę, kiedy jest czas na uwielbienie Boga, kiedy jest czas na modlitwę o to Boże Słowo, o wprowadzenie Jego w życie i o też nasze potrzeby. O nasze potrzeby, które są palące, które są ważne, które są po prostu dla nas istotne. Jeżeli mamy dobrą relację, dzielmy się tym, co jest dla nas najbardziej istotne i módlmy się o to. Módlmy się o siebie nawzajem i o te najbardziej palące potrzeby. I wiecie, tak też praktycznie wstawajmy do modlitwy, wstawajmy do uwielbienia. Jak jest często grupa, jest takie bardzo wiele niebezpieczeństw, że się zasiedzimy, że się za bardzo wygodnie poczujemy. Ja tak po prostu od siebie też mówię z perspektywy doświadczenia mojego. Wstawajmy do modlitwy, wstawajmy do uwielbienia, podnieśmy się, zmobilizujmy nasze ciało, żebyśmy po prostu nie byli ociężali w tej modlitwie, żebyśmy dali z siebie to, co cenne, dali z siebie to, po prostu, co jest naszą częścią dodania, żeby Bóg po prostu tą swoją też do tego dołożył. Wstawajmy podczas tego czasu modlitwy, uwielbienia i wiecie, nie obciążajmy się i nie dekoncentrujmy się jedzeniem. Nie dekoncentrujmy się po prostu tymi wszystkimi takimi ruchami, wiecie, tu to, tu przynieść, tu zanieść, a tu to. Wiecie, bo to jest tak naprawdę dekoncentrowanie się na Bożym czasie. To powoduje jakiś taki chaos, harmider. Nie dekoncentrujmy się tym. Skupmy się na Bogu, na Jego Słowie, na modlitwie, na uwielbieniu. Zawsze wcześniej miejmy te pół godziny na takie po prostu rozdanie kawek, herbatek, przyjście, usiąście, pogadanie o swoich takich ogólnych rzeczach, a jak już się zaczyna czas modlitwy, nie dekoncentrujmy się jedzeniem, nie wstawajmy, nie dekoncentrujmy się, bo to po prostu, jak nie Ciebie, to kogoś innego może zdekoncentrować. I to po prostu jest takie, wiecie, ja przeżyłam różne grupy, byłam na różnych grupach, w paru kościołach I naprawdę czasami zwykła taka rzecz jak jedzenie może rozwalić grupę, wiecie? Że może rozwalić grupę. Może nie od razu, ale z czasem po prostu ludzie coraz bardziej się rozleniwiają, coraz bardziej się rozleniwiają, coraz bardziej ten tamtego chce prześcignąć i jeszcze więcej na ten stół narzucić, jeszcze więcej, żeby tak pokazać, żeby ugościć. To jest takie często serce dobre, ale wiecie, to nie o to w tym chodzi. Kiedy indziej się spotykamy na czas relacji, na czas jedzenia, na czas agape, a kiedy indziej spotykamy się na szukanie Boga, Bożych odpowiedzi, Bożego Słowa i to jest krótki czas. To w tygodniu nie ma każdy z nas nie wiadomo ile czasu. Mamy ogólnie ramowy plan, no dwie i pół godziny, zależy ktoś, jak może zostać, to zostaje, ale jak ktoś ma małe dzieci, ktoś ma na szóstą do pracy, nie zostanie nie wiadomo jak długo. Często ma 2 godziny i te 2 godziny on chce przyjść i się nakarmić duchowo. On sobie może zjeść w domu. On chce się nakarmić duchowo. I też szanujmy swój czas, siebie nawzajem. Szanujmy siebie nawzajem, swój czas. I te 2 godziny, zróbmy wycinek, to jest duchowy czas. Jak ktoś chce zostać, możemy sobie zostać, możemy sobie jeszcze pojeść. Ale jak ktoś nie może zostać, jest nakarmiony tym najważniejszym. I idzie do domu. I to o to chodzi. Żebyśmy szanowali też ten czas wszystkich. I bądźmy wrażliwi na siebie, otwarci. Mówmy o swoich problemach, módlmy się o nich, żebyśmy nie wychodzili z tym samym problemem, co wyszliśmy. Żebyśmy po prostu zaufali sobie i powiedzieli o tych najważniejszych rzeczach. I razem z braćmi złożyli to pod krzyż. Złożyli to pod tego, którym ja ma rozwiązanie. Bo my jako ludzie nie mamy. Ale my pomagamy tym drugim osobom, którzy są słabsi, oddać to pod krzyż i zwrócić jego wzrok na Jezusa. I to jest Kościół. To bracia, siostry, które zwracają twój wzrok zagubionej osoby w danym problemie na Jezusa. I to o to chodzi w Kościele. I miejmy nastawienie na Boży głos, na to, co Bóg mówi, co może mówić przez nas, przez ciebie. Niech Jezus będzie w centrum naszych działań, naszych motywacji. I żyjmy tym żywo, co było na grupie. Wracajmy do tego, przypominajmy sobie. Bądźmy jak tacy pilni uczniowie, wiecie? Jak tacy pilni uczniowie, którzy tworzą jedność, którzy wprowadzają w życie. Szukajmy też jakichś Bożych inicjatyw. Może jako grupa możemy coś zrobić, jako grupa. To jest fajne, żeby grupa nie była taka monotonna, wiecie? W grupie musi być ten dynamizm. I módlmy się do Boga. Co jako grupa możemy zrobić? Może jako grupa, jedną z grup na parę miesięcy możemy do kogoś pójść w odwiedzić. Możemy pójść komuś coś konkretnie, fizycznie pomóc. Możemy przyjść, nie wiem, tutaj na nabożeństwo, na salę i zrobić super porządek. Albo jeszcze coś udoskonalić. Możemy, odbierzemy od Boga, że zbliża się jakiś dzień, nie wiem, dzień chłopaka, dzień kobiet, dzień babci i dziadka. Możemy wyjść na ulicę, się modlić do babci, o dziadków. Możemy, jak z grupą wyszłam z takimi bukietem tulipanów. Na każdym tulipanie był taki wersecik. Werset do człowieka i każdą kobietę na Dzień Kobiet zatrzymywaliśmy. Dawaliśmy jej ten tulipan. Oferowaliśmy, możemy się o Panią pomodlić w Dzień Kobiet. Niektóre były przełomy. W jakichś tam, wiecie, podziemnych przejściach w Dużej Bydgoszczy. My tam o te kobiety się modliliśmy. W 2 osoby, w 3 chodziliśmy. Wiecie, to był jakiś dynamizm tej grupy, ale też to są fajne inicjatywy, bo ty się czegoś uczysz i widzisz, i masz kontakt z ludźmi niewierzącymi. I robisz coś jako grupa. Macie wspólne też... jakieś wspomnienia i Bóg może coś do was mówić przez ten czas. Może się przekazać jakieś jego ponadnaturalne działanie na te osoby niewierzące. Wiecie, to są różne pomysły. Ale módlmy się też jako grupa. Co Bóg chciałby przez tą grupę zrobić? Raz na jakiś czas, w jakieś akcje, jakieś wyjście, żeby też była to szansa na naukę jeszcze większą. Może po prostu kogoś odwiedzić, jakąś starszą panią gdzieś na wsi i konkretnie jej pomóc. Coś jej kupić, coś posprzątać, coś przerzucić. I powiedzieć, my jesteśmy grupą wierzących, przyjechaliśmy, chcemy Pani pomóc, niech Panią Bóg błogosławi. I tyle. I wiecie, i to są takie niesamowite rzeczy, które mogą też w niesamowity sposób wprowadzać Boże Królestwo pomiędzy nas, pomiędzy nasze otoczenie. I zapraszajmy naszych znajomych, bo to właśnie ma być bezpieczne miejsce. Kiedy kogoś mamy na sercu, przez dłuższy czas mu głosimy. Po prostu mówmy, słuchaj, to jest taka grupa, spotykamy się, czytamy Biblię, się modlimy. Nic więcej. Każdy z nas po prostu kocha Boga. Przyjdź, zobaczysz, jak jest. I zachęcajmy po prostu ludzi. I twórzmy też tam taką atmosferę, żeby to było bezpieczne miejsce dla ludzi, którzy będą chcieli przyjść, którzy doświadczyć będą mogli Boga, którzy zobaczą ludzi, którzy kochają Boga. tak podsumowując, Kościół jest żywy, kiedy się spotyka, kiedy po prostu ta Boża obecność, ta Boża gorliwość, ta nasza pasja o Jego dom, ta nasza pasja o Jego inicjatywy jest w nas, przepływa pomiędzy nami, to jest żywe. To jest po prostu w naszych sercach. Mamy takie wtedy serca, jak Jezus, który miał gorliwość o dom Pana, gorliwość o dom swojego Ojca, który mu przeszkadzało, że tam nie dzieje się tak, jak powinno być. Że nie ma tych priorytetów ułożonych najwyższych. Że nie ma tam tej powagi. Że nie ma tam tej pasji. Pragnijmy, szukajmy, skupiajmy się na Jezusie. Niech Jezus za szczytne miejsce zajmuje, niech będzie poszanowany na tych spotkaniach. Tęsknijmy za Nim, pragnijmy Go. Niech to będzie dla nas poważne. Niech Kościół jako Jego świątynia będzie też dla nas jednym z priorytetów. Wtedy będzie się rozwijał. Nie wierzę w to, że nie będzie się rozwijał. Nasze wszystkie spotkania są właśnie Kościołem. My jesteśmy Jego świątynią, kiedy się spotykamy. Nie zaniedbujmy tego. Dbajmy nie dbajmy więcej o nasze życie prywatne, o nasze domy, niż o Kościół. Nie dbajmy więcej. Niech nie będzie tam dysproporcji. Dbajmy o Kościół, o Jego świątynię, o nasze wspólne spotkania. Nabierzcie odwagi i wykonujcie pracę. Ja przecież jestem z wami, mówi Pan, Wszechwładca, i mój Duch przebywa pośród was. Bądźcie odważni. Zagłusza 2. Z tym wam zostawiam. Chciałabym się teraz pomodlić.